Rozmowy po zachodzie.
Dobry wieczór Państwu, 19 maja o godzinie 21.04. Mamy wtorek, przy mikrofonie Rafał Regulski, audycję realizuje Adam Loch, a nasz gość do dzisiejszego programu wieczornego, do naszej audycji, do Rozmów po Zachodzie, przyjechał z Komornik. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
To pan Jerzy Schubert. Pan Jerzy jest przedsiębiorcą, zapalonym turystą, który był w wielu krajach?
No już teraz mam 60. Ostatni Dubaj był.
60 krajów. Ale nie wiem, czy mogę powiedzieć, że przede wszystkim jest pan kolekcjonerem.
Tak.
Przyznaje pan.
Można tak powiedzieć.
Czy pan się obrusza, gdy nazywają pana kolekcjonerem wszystkiego?
No, w pewnym sensie to ci tak, co tak mówią, mają rację, bo zbyt dużo różnych przedmiotów zbieram i już sam to tak jakby widzę, że to trochę mnie przerasta i w taką stronę zmierzam, żeby to jakby powiedzieć minimalizować.
Tak, pewno łatwiej byłoby panu powiedzieć, czego pan nie zbiera, nie kolekcjonuje.
No tak, można tak to stwierdzić, że to by było też dobre określenie.
A rzeczywiście, tak pana zapytam, czego pan nigdy w życiu nie zbierał i jakby z zasady no po prostu nie kolekcjonuje? To znaczy, czy jest jakaś taka kategoria przedmiotów, rzeczy, których pan nigdy nie miał ochoty zbierać i nie zbierał?
No, to się muszę mocno zastanowić, żeby coś takiego teraz określeniem, że nigdy nie zbierałem. No nie zbierałem takich, jakby to niektórzy zbierają, jakieś tam owady, motyle i upinają na szpilki. No mnie to tak, trochę zacząłem się tym bawić, byłem chłopakiem młodym. Mhm. Na wsi mieszkałem w ten czas, ale żeby dalej to kontynuować, to już mnie to nie interesowało.
Mhm. A kiedy się w panu ta pasja kolekcjonowania, zbierania urodziła?
Za młodych lat mieszkaliśmy z rodzicami na Dolnym Śląsku. To jest miejscowość Złotoryja, a później po 4 latach w Zagrodnie. No i tak to było, że do nas przyjeżdżali z rodziny z Wielkopolski. Dziadkowie, pradziadkowie. No i jeżeli mam zmierzać do momentu, kiedy zacząłem się interesować, to przyjechałem do dziadka. Dziadek był powstańcem wielkopolskim, prawda, i mieszkał w Poznaniu na ulicy Rybaki. No i dziadek mnie zabrał wtedy na międzynarodowe targi poznańskie. Te targi odbywały się w tamtych latach raz do roku, w czerwcu. Dziadek umiał bardzo dobrze po niemiecku, no bo to był zabór pruski, prawda? I on musiał tutaj po niemiecku ten język oczywiście znać. Więc jego komunikacja z tymi wystawcami była no bardzo łatwa i prosta. Chodziliśmy po tych targach i dziadek tam otrzymywał kawę, piwo w puszkach, co u nas w ówczesne czasy to w sklepach tego nie było po prostu. No a dla mnie to mi się tam dostało czasem jakieś tam drobne takie dla chłopaczka, który miałem wtedy 7 lat, 8, to takie różne, no, słodycze oczywiście i jakąś tam zabaweczkę małą, coś tam, jakiś samochodzik na tamte czasy, jakie one były. No i to mnie tak wciągnęło, że czekałem drugiego roku, kiedy z tym dziadkiem znowu pójdę na następne targi. No i tak pomału coś tam zbierałem, ale dobre zbieranie, właściwie zbieranie to się rozpoczęło, tak można powiedzieć, w latach 60. dopiero.
Mm-hmm. Ale zaczęło się od tych targów. Zobaczył pan na targach wystawy różnych rzeczy i tam połknął pan bakcyla.
Można tak powiedzieć, to było ciekawe, bo był kontakt z różnymi ludźmi, bo przyjeżdżali wystawcy przecież nie tylko z Europy, ale z innych krajów świata. prawda, i to byli z Afryki niektóre kraje, nie tak dużo na tamte czasy, ale się zdarzali, że gdzieś tam Murzyna można było zobaczyć. Tak samo z Azji Południowo-Wschodniej, jak również Amerykanie oczywiście, z Kanady. No i gro krajów europejskich było.
No i efekt mamy taki, że dzisiaj jest pan posiadaczem 40, jak czytam, a może dokładnie to więcej, kolekcji różnego typu.
Tak.
A największa z nich to, jeżeli chodzi o liczbę zgromadzonych w ramach tej kolekcji egzemplarzy?
No najwięcej to prawdopodobnie będę miał znaczków, bo ja już ich nie liczę, ale to może być około 40 tysięcy, bo to są znaczki pojedyncze, znaczki są takie serie, bloczki również.
Mówimy o znaczkach pocztowych.
Znaczkach pocztowych oczywiście. No i to tak... chyba tak, a później to następne kolekcje to by była duża ilość długopisów. Też mam tam ich ponad 17 tysięcy.
17 tysięcy.
Tyle się udało.
Bo ja znalazłem artykuł sprzed kilku lat, który donosił lokalna gazeta Skomornik, że 10 tysięcy pan ich ma.
Tak, no ale to poszło
urosło,
do przodu.
Urosło.
Tak, do przodu.
Ale zbiera pan, chodzi o długopisy reklamowe?
Tylko i wyłącznie. Takie długopisy ze sklepu, co nie mają loga, no to nie, to nie wchodzą w grę, tego nie kolekcjonuję. One muszą być takie, no, firmę reprezentować, czy jakieś tam towarzystwo, obojętnie co, żeby miały napis.
17 tysięcy długopisów, ale to co, to pan pisze do firm, czy pan osobiście je odwiedza? One przychodzą do pana pocztą, czy w paczkach?
No to by było fajnie, aby pocztą przychodziły, ale nie byłoby takiej atrakcji w tym. No bo to zbieram, jakby to powiedzieć, te targi zainicjowałem z moim dziadkiem, ale później już, jak już nabrałem wieku, w szkole tak już można powiedzieć średniej, albo jeszcze później, to na targi jeździłem sam. No i targi wtedy się rozszerzyły, bo były wiele razy w ciągu roku tak zwane branżowe. Jak były tam te turystyczne, to turystyczne, jak Polagra. No różne branże meblarskie, no i tak dalej, to się wszystko tam...
A pan chodził i zbierał długopisy.
No i tak sobie chodziłem i kontakt był z tymi firmami. Nieraz byłem po linii zawodowej, tam gdzie pracowałem, to z zainteresowaniem oglądałem, co inne te firmy podobnej branży reprezentują na tych targach. No i nas z reguły i częstowano tymi długopisami, jakimiś magnesami. No tego rodzaju rzeczami takie, które to były tak zwane reklamowe.
Ma pan długopisy z całego świata?
Chyba tak, ale z wszystkich krajów to nie. To kilkadziesiąt krajów będę miał. Mm-hmm. Tak można powiedzieć.
No to żebyśmy dali słuchaczom wyobrażenie, jakiego to w ogóle typu są kolekcje, czego poza znaczkami i długopisami, bo to sobie jeszcze słuchacze pomyślą, no, że to się zdarza. Ludzie zbierają długopisy, zbierają kubeczki, zbierają różne gadżety reklamowe, smycze, nie smycze. No, niech pan wymieni parę takich kolekcji, które pan ma, które pan by chciał wskazać jako może takie...
No, jakieś dużą atencję mam do monet różnego rodzaju.
Monety, numizmatyka, no to
tak,
też się zdarza.
Tych monet mam, no tak, ponad 6 tysięcy sztuk.
6 tysięcy monet.
Od jakiegoś czasu, od 20 paru lat, zbieram talie kart. I to mam talie i polskich różnych, tam przykładowo się reklamują jakieś góry, Sudety, góry Karkonosze, czy innego rodzaju tam województwa, dolnośląskie, małopolskie i tak dalej, i tak dalej. No ale również mam z krajów, które odwiedziłem, które odwiedzam. No i tam takie też mają różnego rodzaju karty. Do mniejsze, większe, no to zakupuję i ta kolekcja mi to rośnie. Mam również takie małe, macie piękne karty.
No, miniaturowe.
Miniaturki, tam centymetr na centymetr, nie?
Gra pan nimi?
No, raczej nie mam współgraczy do tego. Nie próbowałem, ale to jest dosyć ciekawe. No i...
To pewno trzeba pensetą trzymać te talie, żeby...
A mam też tych penset trochę, że
też
potrzebuję do wyjmowania czegoś tam, przykładowo znaczków, czy różnych innych tam zbiorów. No i to by było tyle w temacie kart. Również z dużym zainteresowaniem już od wielu, wielu lat zbieram piersiówki.
Pełne czy puste?
Mam też i pełne. Mam pełne, no i niektóre trzymam, nie otwieram, ale gro jest tych pustych, no i też się
ale tego... Czyli chodzi o etykiety tak naprawdę, tak? Czy jednak...
Piersiówki, tam, no. tam, takie, że można powlewać tam coś. Takie, nie? No i to są, no, ciekawe, bo...
Czyli te, które niektóre są puste, to były pełne. Na początku.
No niekoniecznie.
Niekoniecznie.
Większość się nabywa, kupuje, że one są puste. A dopiero później można sobie z czasem je uzupełnić, napełnić.
Aha.
Tak.
Czyli butelki po prostu z etykietą pan kupuje.
Ale jak reklamuje dane miejscowość, ta piersiówka, no to mnie już to interesuje, bo jak ona by była taka
zwykła...
Bo to
zwykła, są też proste... reklamowe, tak?
Tak, aha, oczywiście. Aha. Że jak będę tam gdzieś w jeden, to w jeden musi być, a jak to będzie jakiś tam Wolbrom, no to Wolbrom przykładowo. No, tak,
to tu takie... pana zapytam, jakiego typu instytucje, jakiego typu podmioty, że tak się ogólnie wyrażę, najchętniej się reklamują piersiówkami? To są...
Nie ma na to... zwracam uwagę również...
Znaczy pytam, czy są miasta, czy jakieś fabryki, czy...
Nie, to te piersiówki są, jak my jeździmy po kraju, zwiedzamy, to są informacje turystyczne, oni mają w informacjach różnego rodzaju te reklamowe rzeczy, no i też mają piersiówki. Mają jakieś firmy, no, na tych targach przysłowiowych też tam się trafiają te piersiówki, oni się reklamują. Nie sam tylko długopis, nie sam magnes, czy tam bryloczek. No i niektóre regiony polskie mają, o, przykładowo tam...
Ma pan policzone te piersiówki?
Nie mam policzonych, ale może ich tak być liczba, no, gdzieś ponad 100 sztuk.
No a zanim pan będzie dalej wyliczał, to zapytam, która z tych kolekcji jest najmłodszą, to znaczy za zbieranie czego pan się wziął najpóźniej, ostatnio?
No, to bym musiał się mocno zastanowić, ale...
No jak pan...
Prawdopodobnie to by były takie witraże. Małe witraże oczywiście, bo dużych witraży to bym to gabarytowo w domu nie miał gdzie by tego przetrzymać, by eksponować. Miałem do czynienia na różnych byłem takich imprezach, gdzie dzieci te niepełnosprawne, wymagające jakiejś opieki, no robiły witraże.
Na przykład na warsztatach terapii zajęciowej.
O, dokładnie. I tak później to wystawiali te prace. Mieli oczywiście tam opiekunów, gdzie te dzieci. No i tam była licytacja. Kto da, ile tam da i tak dalej. No i pierwszą taką kupiłem. No i później gdzieś nie trafiałem, już jeżdżąc po kraju, jak nie było coś ciekawszego, a były te witraże, no to sobie kupowałem. No i to się tak uzbierało trochę tego.
No to przy okazji też pan dobry uczynek czyni.
No chyba tak. Mhm.
A proszę powiedzieć, bo tu już państwu słuchaczom zdradzę, że między nami znajdują się pozytywki. Chociaż gdyby ktoś spojrzał, to mógłby nie pomyśleć, że to są pozytywki, bo na przykład stoi miniaturowa maszyna do szycia. Bo pan Jerzy Schubert zbiera również pozytywki. Dotykam tego tematu teraz, bo to taki bardzo radiowy jest tutaj wątek naszej rozmowy o kolekcjach. I już tutaj wiem, no zdradził mi pan, że na przykład ta maszyna, to należy otworzyć szufladę.
No i mamy efekt.
Mamy efekt. Aha, otwarta szuflada, pozytywka gra, zamknięta nie gra. Tu są jeszcze mniejsze, ale to są atrapy szuflad. I skąd to jest ta pozytywka?
To jest przywiezione z Chin.
Ta maszyna do szycia.
W Chinach miałem okazję być 2 razy. Także tam pozwiedzałem.
I leży na niej jedwab chiński?
No, prawdopodobnie coś w tym rodzaju to może być. Tym,
bo maszyna jest bardzo wierna.
I ona, jak gra pozytywka, to pracuje pedał nawet.
I nawet ja leżą nożyczki na blacie.
No, nożyczki to są tak przyklejone jakby, nie?
To jeszcze raz zobaczymy, czy ten pedał chodzi. Tak, powinien. Chodzi. Chodzi.
Czyli Chińczyki się trochę wysilili.
Tak gra pozytywka z Chin. A tu mamy skrzynię. No, tu mamy... Compliments of the season. Jeżeli dobrze widzę pierwszą literę, bo to jest...
No i tu nie pomogę w tym rozszyfrowaniu, bo to dostałem w prezencie.
Otwieram. W pudełku jest krajobraz zimowy. Renifery z saniami Mikołaja krążą wokół choinki ubranej. No i w ogóle sceneria zimowa. Otwieramy grę. Zamykamy, nie gra. I jeszcze tutaj widzę, to taka z kolei księga.
Tu możemy po otwarciu degustację zrobić.
Bo to jest z Grecji, widzę już tak, jest flaga grecka i krajobraz grecki. No i oczywiście te charakterystyczne greckie litery.
I tutaj przykładowo flaszkę mamy pełną.
Tak. Bo to pudełko kryje małą butelkę, mały kieliszek. Taki zestaw do tańczenia zorby.
Tak.
Ile pan ma w sumie pozytywek?
No w granicach gdzieś poniżej 50, ale nie zliczałem ich. A to jest jedna ze starszych.
Tu delikatnie, żeby się nie uderzyli w mikrofon, bo to stoi pod mikrofonem.
Tu.
O, jedna ze starszych i ciężka. No. Postawy na tym pudełku.
Solidny typ wytwór.
Ale jak to uruchomić?
No, trzeba bliżej siebie i pokręcić pod spodem.
Aha, to tutaj biorę.
Ile kręcenia, tyle będzie tego muzykowania, grania.
Proszę krótko, skąd to pozytywka, bo to jest...
To już ma kupę lat.
Figura święta.
Tak, to jak byłem w Lourdes. I wtedy tam taką nabyłem i... No i ona już trochę się tam... Rusza kolebie we wszystkie strony, ale jeszcze coś daje dźwięk.
Co pana skłania, żeby kolekcjonować, zbierać tak różne rzeczy?
Bardzo, bardzo lubię podróżować i zwiedzać Polskę bądź Europę i cały świat, tam gdzie się uda dojechać, dolecieć. No i po zwiedzeniu tych tam miejscowości, krajów, no zawsze coś muszę przywieźć. Taka moja w tym całym wyjeździe jest logika, że muszę mieć pamiątki.
Czyli tak pan kawałeczki tego świata zwiedzanego zwozi sobie do domu.
Tak.
Po kawałeczku, po kawałeczku.
I przybywa.
I przybywa.
I zapychamy się w mieszkaniu, że już specjalnie to nie ma gdzie tego wykładać. W kartony, w pudełka, pod kanapy gdzieś tam w kąty.
To do tego jeszcze wrócimy. Natomiast myślę, że słuchacze wyłapali, że myśmy nawet chyba 10 kolekcji nie wymienili. Wrócimy do tego zaraz, ale myślę, że sięgniemy po pierwszą z 3 piosenek, które pan sobie zażyczył. Piotr Szczepanik, Żółte kalendarze. Dlaczego ta piosenka, panie Jerzy?
Bardzo mile wspominam lata 70. Wówczas pracowałem na PGR-ach. To była pierwsza moja praca. Staż tak zwany.
A gdzie to było, jeśli wolno zapytać?
Miejscowość Parzęczewo.
Parzęczewo.
Za Grodziskiem Wielkopolskim, a jakby to powiedzieć, powiat Kościan. Trochę dalej było Wielichowo, a jeszcze dalej Wolsztyn, w tym rejonie tak mniej więcej. No i tam, jak to młody człowiek, przecież kawalerem byłem w tamtym okresie, no to mieliśmy różne tam, bo ja pracowałem w PGR-ach, a mieszkałem w takim dużym pałacu tam. No i ten pałac to był wyłączna...
Że zgadnę jako lokator, nie właściciel.
No tak, tak, oczywiście. I tam również jako lokator był pan dyrektor. No i my we dwóch byliśmy, mieliśmy tam dużą aulę, no i spotykaliśmy tam różne jakieś zespoły zapraszali, dyrektor zapraszał, jak również zapraszaliśmy tam prywatnie, jak koleżanki, znajome dziewczyny. No i to taka piosenka, ta właśnie Żółte Kalendarze, najczęściej była przez tych młodych ludzi puszczana i ciekawie to nam się słuchało.
Kalendarze też pan zbiera?
Tak, ale małe kalendarze, że tak powiem, o, takie maleńkie, tak zwane listki. I tych kalendarzy małych, bo dużych to bym się tam zagracił już w domu. Tych małych listków mam ponad 3000 tych kalendarzy.
3000 kalendarzy, pożółkły niektóre?
Nie, bo są zamknięte w segregatorach, ja je tam odpowiednio z tego zgrzewam i se tam garażują.
A więc Piotr Szczepanik nie śpiewa o kalendarzach Jerzego Schuberta.
Morza brzeg bez poszumu fal. Czy znasz rzeki nut, co nie płynie w dal? Czy znasz, jeśli nie, to dlaczego chcesz zatrzymać prąd rzek, szum fal? Twoje łzy, mój płacz, żal nic tu nie pomoże. Łzy twoje i mój płacz, nikt nie uciszy morza, nie zatrzyma biegu fal. Co w bezruchu trwa? Czy znasz taką noc, która nie ma dna? Czy znasz taki dzień, co nie kończy się zmierzchaniem, gdy sen ma przyjść? Słyszę znów twój głos, wróć do krainy marzeń, gdzie zawsze wiosna trwa. Spal żółte kalendarze, żółte kalendarze.
Jerzy Schubert, skomornik, jest naszym gościem dzisiaj, kolekcjoner, który zbiera prawie wszystko. No i to, co ma, to ma w ilościach, chciałoby się powiedzieć, hurtowych, tylko że nawet jak pan Jerzy ma, powiedzmy, 17 tysięcy długopisów, to każdy jest inny. Jak pan tak właśnie, jak pan ma 6 tysięcy monet, to każda jest inna, rozumiem, tak?
Tak jest, oczywiście.
Rozmawialiśmy o pozytywkach i zdaje się, że o jednej nie powiedzieliśmy, a ona tu stoi też między nami, ona w ogóle nie wygląda jak pozytywka.
To jest najnowsza pozytywka no, z tego kraju no, bogatego, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, a konkretnie z Dubaju.
Chłopiec nastoletni albo jeszcze młodszy powiedziałby, że to resorak. Taki powiększony.
Tak. I teraz pozwolę sobie o, postawię, a pan redaktor nadusi maskę.
Maskę. To czarne Audi. Nietypowa pozytywka. Rzeczywiście nietypowa pozytywka. Dodam, że świecą niczym w policyjnym samochodzie na niebiesko reflektory w tym samochodzie, który nie jest lekki, proszę państwa.
Można nadusić jeszcze raz i będzie działał dalej. Paliwa ma pełen bak.
Pełen bak. Może jeździć i jeździć. To niech on się wyjeździ, ten cykl. Tu go postawimy. O, przestał. No to w takim razie otwieram zaczarowaną walizkę, która się pojawiła tutaj między nami również w czasie piosenki Piotra Szczepanika. I widzę tutaj, proszę państwa, maluteńkie mini rowerki. Ich, no, powiedziałbym, że to biżuteria w kształcie rowerów, złotych, srebrnych, ale też i z innych mas. Co to za kolekcja, proszę pana?
W pewnym okresie, to będzie jakieś ponad 10 lat temu, podjąłem taką własną decyzję, żeby się jakoś określić i nie brnąć we wszystkie, co się tam trafi, różnego rodzaju, przykładowo magnesy, bryloczki i innego rodzaju no, przedmioty. I wybrałem sobie rowerek. I to wtedy te rowerki mnie interesują, co no, mają, jak będę, załóżmy, w Kołobrzegu, napis Kołobrzeg. Jak będę w innej miejscowości, będzie napis Gąski, czy tam Gdynia. No i tak to zbieram już tych rowerków, nazbierałem tego tysiące. Bo to są i magnesy, i rowerki bryloczki.
I zawieszki, jak
i zawieszki
patrzę.
Również, także to tak dodatkowo, żeby mieć coś jeszcze do w tym temacie więcej. A te rowerki są i z drzewa robione, i z plastiku, i z ceramiki, i wykonywane są również z tego bursztynu. Te są trochę droższe, no ale bywają i ze szkła zrobione, różności.
Powiem państwu, że teraz patrzę na rowerek ze złota, na którym jest cena 584 zł.
On się trochę teraz...
On jest, mógłbym go położyć na swoim paznokciu.
On na wadze nie przybrał, ale na wartości przybrał z racji tego, że ostatnie miesiące to złoto poszło jakby do góry. A raz idzie w górę, raz w dół, ale jeszcze się dosyć utrzymuje na wysokim poziomie.
Tu mamy z bursztynem też, tak?
Tak, koła, mają też
koła bursztyn. Wypełnione bursztynem. No, arcyciekawe to wszystko. Gdyby pan mógł dać do ręki ten pana spis tych rzeczy, które pan kolekcjonuje, ja tak szybko rzucę okiem. Kubeczki też pan zbiera.
Tak.
Kufle. Pudełka zapałek.
Tak, również.
Ta kolekcja nadal rośnie?
Tak, oczywiście. Pudełka zapałek przybywają, ale zbieram do tych pudełek zapałek również etykiety zapalczane. I te etykiety i te pudełka zbieram już tak od lat 60. No ale teraz już tych etykiet nie przybywa, bo nie produkujemy.
No właśnie, właśnie. Ale mamy też scyzoryki, zegarki. Mamy z tych rzeczy, których nie wymienialiśmy, na przykład otwieracze do piwa, podkładki i tak dalej, medale, radyjka, kłódeczki, tak?
Małe takie kłódeczki, małe.
Małe kłódeczki. Stopery?
No również.
Takie do uszu?
Nie, mierzenia czasu. Ja bym chciał na bieżni pobiegać, czy gdzieś tam coś, żeby to...
Mm-hmm. A więc dużo tego, banknoty. A właśnie, bo tutaj kolejna rzecz radiowa i ta też tutaj jest, bo mam tutaj jeszcze po swojej prawej ręce... O. To, co państwo słyszą, to są dzwonki. To dzwonek z Iławy, tak brzmi. Nie wiem, czy inaczej nam zabrzmi dzwonek ze Świętej Lipki.
Ciekawe miejsce, lubię tam jeździć. Piękne organy.
Mhm. Zamek. Zamek to chyba w Czechach. Lednice?
Mhm.
Lednice. Niesamowite rzeczy. Tu nie będę każdego. A to z Egiptu. Także włoski zamek. To może niech jeszcze nie zamek, tylko dzwonek taki maluteńki. I jeszcze taki czerwony, to jest dzwoń po Kopernika. A więc niesamowita kolekcja.
I został nam ostatni tam jest.
Ten złoty.
Pozłacany z Dubaju.
Niesamowite. No więc przejdźmy teraz, panie Jurku, do tego, jak pan sobie radzi z trzymaniem tej kolekcji w domu. Już pan zaczął tę opowieść wcześniej, ale to są tysiące przedmiotów, tysiące drobiazgów. No tutaj w tej skrzyni z rowerkami ile będzie sztuk?
O, tu może być jakieś około 300.
Około 300. No to rozumiem. Bardzo malutka rzecz, mała walizeczka, to ta kolekcja jest poręczna. Zamyka się w bardzo zgrabnej metalowej walizeczce i mamy spokój. No ale nie wszystko tak się da ładnie poukładać.
Przykładowo większe walizki od tej, prawie no, tak jakby cztery biorąc, to mam w tych walizkach monety. No i w jednej walizce jest tam w zależności od wielkości monet, albo są w małych takich tych dziurkach, albo większe mają, no to tam ich jest albo 150, albo też około 300, w zależności, który rodzaj monet. No to mam pochowane tam gdzieś, gdzie siedzę, pod nogami, pod jakimiś stołami, żeby to nie przeszkadzało w komunikacji domowej, prawda?
Mhm. A w jaki sposób pan to w domu trzyma? Czy pan to eksponuje, żeby gość mógł to oglądać, czy jest to po prostu zgromadzone w skrzyniach, pochowane, jak już pan powiedział, też częściowo pewno pod łóżkami?
No, taka tak zwana ciekawsza część tych przedmiotów, eksponatów, które mam, to mam takie witryny szklane, wysokości dosyć rosłego chłopa. No i tam są półeczki, to powystawiane na tych półeczkach, żeby można sobie tego obejrzeć. Niektóre witryny podświetlane. Mam różne jakieś takie ruchome wózki. Specjalnie gdzieś to kupiłem w różnych miejscach, jak się przemieszczałem w kraju. I ten wózeczek se wjeżdża, wyjeżdża i tam nie przeszkadza, no, bo jest przystawiona ta witryna. W pewnym momencie mogę wyjechać, ta witryna jest do jakiejś tam wysokości niecałego metra zablokowana tym wózkiem, a on też ma pełno w sobie różnych tam pudełeczek i są rzeczy jedne powkładane, drugie poupychane. No tak to jakoś musi być, bo inaczej to bym się to nie ogarnął z tym tematem.
Czy pan często bywa zapraszany z tymi swoimi kolekcjami do różnych miejscowości, do różnych placówek kulturalnych, muzeów lub innych instytucji tego typu?
Ja kiedyś mieszkałem w Buku. I w Buku po prostu tam Tam jest na placu Reszki takie duże kino i również tam takie sale różnego rodzaju. I tam mieliśmy wystawy. Każdy z kolekcjonerów, co miał, co zbierał, mógł pokazać, wystawić. I nas tam bywało kilkunastu wystawców i to tam trwało całe parę godzin. To tak wyglądało to w Buku. Co roku to się odbywało. Tym się zajmowała taka pani Cicha. Ona tam w PTT-ku pracowała i w muzeum w tym Buku. Ale już kobieta zmarła. Ale oni chyba dalej to kontynuują. Miałem również wystawę dłuższą, miesięczną w Stęszewie, w Domu Kultury. No to tam to przez miesiąc zawiozłem różnego rodzaju te moje zbiory wtedy. Najpierw było otwarcie, jakieś tam zapoznanie się z tymi włodarzami. Tam akurat burmistrzem był mój kolega, razem chodziliśmy do szkoły, do technikum znaczy się. On, Heniu Knop. I on tam był burmistrzem i tam to było zorganizowane przez cały miesiąc. Nauczycielki z całej gminy Stęszew, ze wszystkich szkół, przyprowadzały te dzieci, no i sobie tam ta młodzież szkolna oglądała. No i to, co ich tam zainteresowało, to dopytywali, co i jak, skąd to jest, jakie tam drogi tego nabycia. Chcieli również jakieś tam, żeby im coś udostępnić z tych zbiorów. Miałem takie mniejsze wystawy. Czasem się gdzieś wyjeżdża, bo jeżdżę po kraju do takich miejscowości, gdzie się odbywają targi rzeczy z tak zwanych staroci. No i tam się gdzieś czasem spotkamy, to zapraszają do jakiejś tam miejscowości.
No, ale czyli wędruje pani, tak, pokazuje tak, to tak. Wszystko. A jeszcze wracając do pańskiego domu, ma pan jeszcze miejsce na kolejne eksponaty, kolejne przedmioty, rzeczy?
No już nie bardzo, więc dlatego się wziąłem za tak zwaną minimalizację, typu te rowerki, żeby to było mniejsze.
A ma pan też największe rowery, jakie pan ma?
Największy rower to mam z małym kółkiem i z dużym kołem bicykla. I on stoi sobie u nas w salonie.
Ale też jako element kolekcji. Tak, to nie, tak, że pan tak. Nim jeździ sobie.
No jeździłem, ale już teraz się nie na niego nie wsiadam, bo mogę się połamać.
Mm-hmm. A co na to żona?
No żona to nie jest specjalnie zadowolona z tego, co to tak można, no trudno to powiedzieć, ale raczej by nie chciała mieć tych eksponatów, żeby one się w tym salonie znajdowały, bo no, rowerek jest przez cały rok, wyjeżdża rowerek, jak ma wjechać choinka, no to wtedy rowerek idzie do ogrodu, do szopki. No, a tak to on tam garażuje cały rok.
Ale panie Jerzy, tak sobie myślę, że to wszystko trzeba chyba od czasu do czasu, nie wiem, odkurzyć, przeczyścić.
Tu jest problem. Żona jest niezbyt łaskawa, żeby te odkurzanie się tam angażować. No więc część ja odkurzam, a nie wszystko, bo niektóre to nie nadążam, bo bym nie miał czasu na wyjazdy, na spotkania i takie zwykłe życie, nazwijmy to. Nie?
Nawiasem mówiąc, można powiedzieć, że pan podróżując i mając już na koncie 60 krajów, tak? Też pan je kolekcjonuje w pewnym sensie.
Tak, też, można tak też powiedzieć, oczywiście. No, byłem w takich krajach jak, nie wiem, czy pan redaktor był, one już nie istnieją. Czyli jakby powiedzieć, jak pan w nich nie był, też pan nie będzie.
Ja nie byłem w krajach, które nie istnieją już, także...
No to ja wymienię te kraje.
No niech pan powie.
Jugosławia. Tam no już pan tak, nie pojedzie.
No, tak, no już nie pojadę.
Czy no jest tam teraz podzielone, Czarnogóra i tak dalej.
No.
A nie ma Czechosłowacji. No bo jest no Czechy i Słowacja,
no
prawda?
No tak.
I Deutsche Demokratische Republik też nie ma. Jedne Niemcy są, prawda?
Zanim posłuchamy drugiej piosenki przez pana wybranej, to jeszcze takie jedno pytanie, które mi się ciśnie na usta właściwie niemalże od samego początku naszej rozmowy. Czy pan widzi jakąś różnicę między zbieraniem i kolekcjonowaniem? Czy pan bardziej zbiera, czy kolekcjonuje?
Oj, panie redaktorze, szanowny, to jest zasadnicza różnica, bo zbieranie to jest osoby, które zbierają, to przynoszą, gromadzą i nie wiedzą, co mają, ile mają. A kolekcjoner, jak coś zbiera, to on musi coś wiedzieć o tym danej kolekcji. Jak długopisy, to musi wiedzieć, kiedy powstały, kto ten długopis pierwszy stworzył. To przykładowo byli Węgrzy, nie?
I pan tę wiedzę ma?
No, staram się coś wiedzieć na ten temat, nie? No, trzeba wiedzieć, ile się czegoś mniej więcej ma, no przynajmniej w takim ogólnym zarysie, prawda?
Mhm. I to tak. No dobrze, czyli czuje się pan i jest pan kolekcjonerem na 100%.
Chyba tak.
Dobrze, sięgamy po drugą piosenkę i też zapytam, dlaczego Mireille Mathieu wybrałem piosenkę Santa Maria de la Mer, bo pan dał mi wolną rękę z tą piosenką. No więc dlaczego Mireille Mathieu? Bo zależało panu, żeby ta francuska się pojawiła.
Dlaczego? Ja miałem, bo już nie żyję, wujka w Anglii, który całą wojnę, drugą wojnę światową, latał na maszynach myśliwskich Spitfire'ze. No i po tej wojnie przez 2 lata pisał do królowej matki Elżbiety II listy, żeby go przyjęli do sił powietrznych angielskich, czyli RAF-u. I po 2 latach się to stało. No i później, jak on już był na emeryturze, pierwszy raz ja do niego udało mi się, i to też dzięki tym stażu pracy w tym Parzęczewie, bo tam był środek polowań zagranicznych i przyjeżdżali dyplomaci z zachodnich krajów oczywiście, przyjeżdżali nasi generałowie i politycy, jacyś dyplomaci z Warszawy najczęściej. No i myśmy ich tam gościli, oni strzelali. No i również byli tam tacy, wyższej rangi oficerowie spraw wewnętrznych, czy coś pokrewnego, żeby można z nimi w temacie gadać na temat paszportu. Bo ja chciałem do tego wuja, do tej Anglii się dostać. I żadną miarą nikt z nas nie mógł się dostać do tego wuja, do Anglii, bo dostaliśmy paszportu. A paszporty były 3 rodzaje. Pierwszy to był taki paszport dla demoludów.
Ale cały czas mówimy o Mireille Mathieu, o piosence, tak?
Tak, do tego zmierzam. No to może krótko powiem, że później już jak wuja był emerytem, no to on miał samolot taki ten, czesne. I tam koledzy mieli inny. No i oni latali sobie. Mieli możliwość latania.
Małe, prywatne samolociki.
Tak. I też myśmy latali do Gibraltaru. Tam brał ślub. Jak iść do Paryża. No jak Mireille Mathieu śpiewała, czy Charles Aznavour, czy na tam do Niemiec na jakieś występy, do Holandii. No to tam miałem okazję być.
Ale czy pan widział na żywo Mireille Mathieu?
Tak. Tak.
Widział pan, tak?
Tak, tak, tak.
Jakich artystów pan jeszcze widział na żywo? Takich legendarnych?
Te występy tych Moulin Rouge przykładowo, To zwiedzałem całą Francję, to tak. A później sam już jeździłem, jak miałem taką możliwość, czyli autokarem, samolotem, a nawet swoim samochodem byłem w Paryżu.
Santa Maria de la Mer i Mireille Mathieu.
La statue regarde la mer qui vagabonde sous le bleu d'un ciel sans hiver au bout du monde. Et la mère qui porte l'enfant a le cœur tendre aux prières des sur nos terres, dans nos maisons. La statue a des amoureux, plein de promesses. Et parfois je la prie des yeux quand tu me blesses. Et la mère qui porte l'enfant n'a qu'une histoire. Et c'est celle de tous ces gens. Pleine pluie sur nos plaines, Santa Maria. Pleine blé sur nos terres, dans nos maisons. Pleine fleurs, protégez ce que j'aime.
To była Mireille Mathieu, którą nasz gość Jerzy Schubert widział na żywo. Gdyby ktoś myślał, że człowiek, który dużo podróżuje i z tych podróży przywozi sobie najróżniejsze pamiątki, jak to wcześniej powiedzieliśmy, kawałeczki tego świata widzianego, oglądanego w różnych częściach globu, także w Polsce oczywiście. Jeżeli ktoś by pomyślał, że ten człowiek po wybuchu pandemii będzie rozpaczał, będzie się nudził, to nie. Otóż kiedy wybuchła pandemia, pan Jerzy po prostu machnął sobie książkę, którą tutaj ja mam w ręku, którą przekartkowałem. Książka nazywa się Saga rodziny Schubertów. No i po prostu dzięki pandemii ma pan rodzinną sagę własnego autorstwa. Ale pan woli dzisiaj, kiedy już tam zostaje ledwie kilka minut na rozmowę, skupić się jeszcze na swojej innej pasji, też związanej z kolekcjonowaniem, czyli znaczki turystyczne. Myśmy o nich już kiedyś tutaj opowiadali. To są takie drewniane kółeczka, które się przywozi z miejsc, które mogą się takimi znaczkami legitymować. I pan tutaj się uważa za prawie rekordzistę w Polsce.
Tak, można tak powiedzieć. Bo...
A gdybyśmy się spotkali ze dwa tygodnie temu, to byłby pan rekordzistą, tak?
Tak, teraz jestem na drugim miejscu, ale to tak aż wielkiego ostre znaczenia nie ma, bo to jest tam po prostu góra, szczyt tych, co kolekcjonują. No, chciałbym powiedzieć tak, że w Komornikach, w naszej gminie, w której mieszkam, powstał klub kolekcjonerów znaczków turystycznych.
I właśnie szefowa klubu była u nas kilka miesięcy temu tutaj, opowiadała. Tak.
I teraz będziemy obchodzić 10-lecie działalności tego klubu. Jak również będziemy mieli 1-4 października ogólnopolski zjazd kolekcjonerów znaczków turystycznych. To przyjeżdżają kolekcjonerzy nie tylko z Polski, ale z krajów ościennych, czyli Czesi, którzy są potęgą w tych znaczkach turystycznych, Słowacy, Węgrzy. I to tak się odbywa, impreza trwa 4 dni. I mamy tam takie ciekawe tematy związane właśnie z tym kolekcjonowaniem tych znaczków.
Ja tu pozdrowię panią Krystynę Nowak-Górską, szefową, prezeskę, i jej zastępczynię Małgorzatę Szewczyk, bo to one były tutaj i już kiedyś opowiadały o działalności tego prężnego klubu w Komornikach. Ale proszę mówić, przerwałem panu.
Ja by tu można powiedzieć, klub kolekcjonerów znaczków turystycznych liczy ponad 30 członków. Dokładnie teraz nie wiem, więc nie będę podawał.
A panie Jerzy, a pan ile ma tych znaczków?
Nie, tych znaczków wszystkich w Polsce jest 1407, a mnie brakuje 4 te znaczki.
Cztery sztuki.
Żeby jechać po te znaczki, to ja muszę czekać, aż w tym rejonie gdzieś powstaną ponowne, bo jeden jest tam w Bielsku Biały, jeden jest w Brańsku, jeden jest Nowy Dór Mazowiecki, no i Dukla. No i przykładowo teraz powstał też niedaleko Chełmsko-Śląskie, które ja uwielbiam tam jeździć, bo jest to tak przy czeskiej granicy, wtedy wjeżdżam do Czechów sobie jeszcze.
Zmierza do tego, że nie warto panu na przykład gdzieś tam w jakiś zakątek po jeden znaczek jechać,
właśnie.
Tak? Nawet jeżeli panu brakuje tylko tych 4.
Tak, bo całe wyjazdy polegają na tym, że jedziemy samochodem i jedzie nas tam 3, najczęściej 4, bo to się tak rozkłada na te koszta, że jest to łatwiej. No, ale dużo jeżdżę sam po prostu. Byłem już w tym roku kilkanaście razy na Dolnym Śląsku i byłem na Wybrzeżu, tam w Szczecinie były 3 znaczki. Jeden znaczek był w Trzebiatowie, jeszcze jeden znaczek w Łękocinie, taki klif. No i także to tak wygląda. No teraz przykładowo, miniony czwartek byłem po znaczek w tym wielkopolskim zamku Rokosowie, to jest taka miejscowość, wspaniały zamek. No stamtąd pojechałem z kolei na 28. Wrocławskie Krajową, 28. Wrocławską Krajową Wystawę Kolekcjonerską. No i tak to tam dosyć trwało z 1,5 godziny. Tam nas goszczą szwedzkim stołem, prawda, i mamy ciekawe wykłady, prelekcje związane. Teraz mieli temat akurat w kręgu sportu. Oni mieli tam stulecie stadionu takiego i taki se temat wybrali. Stamtąd z kolegą, bo miałem kolegę Zygmunta Pichana, stamtąd po prostu pojechaliśmy do Złotoryi, a w Złotoryi były 3 znaczki. No i te 3 znaczki żeśmy też tam zdobyli. Następnie nas zaprosił do siebie kolega, też zbierający znaczki turystyczne. No i na kawę zaprosił, żebyśmy go po drodze odwiedzili. Tak to jakaś trasa była, że po drodze pasowało.
W każdym razie, panie Jurku, puentując, można tak ułożyć trasę, żeby za jednym takim rajdem jak najwięcej tych znaczków zdobyć. I pan tak starał się i stara zdobywać.
I tak zawsze to się
Ale
robi.
Mam do pana, bo musimy już teraz powoli kończyć. Jedno ostatnie pytanie z serii, gdyby pan musiał na bezludną wyspę zabrać jeden jedyny egzemplarz, jedną jedyną rzecz z tej całej swojej kolekcji, z tych wszystkich 40 ponad zbiorów, który pan zabiera, którą rzecz, który przedmiot?
O, kochany panie redaktorze, to by musiał pan mi prędzej o tym powiedzieć, to bym to przemyślał, bo to tak od razu trudno, co tu, na co się zdecydować.
Czyli szybka ewakuacja na bezludną wyspę nie wchodzi w rachubę, szybka w sensie błyskawiczna. Proszę państwa, naszym gościem był przedsiębiorca, zapalony turysta i przede wszystkim kolekcjoner Jerzy Schubert z Komornik. Dziękuję panu za wizytę.
Dziękuję również.
Audycję zrealizował Adam Loch, poprowadził Rafał Regulski i bierzemy się za porządek tutaj w studio, bo wygląda jak na jarmarku różności. Do usłyszenia.
Rozmowy po zachodzie.